Dzisiaj będziemy mówić na temat, którego się domyślacie. To będzie 24-25 rozdział Ewangelii Mateusza. I chciałbym przeczytać fragment który czytaliśmy już wielokrotnie, ale trzeba go czytać i trzeba go czytać i jeszcze raz go trzeba czytać. Im bliżej, tym bardziej go trzeba czytać. Im bliżej do wydarzeń, o których on mówi. I spróbujemy dzisiaj dość dokładnie przyjrzeć się akurat temu, co jest w 25 rozdziale na początku, w pierwszych 13 wersetach, ale najpierw chciałbym, że tak powiem, uchwycić z tego kontekst i przeczytać od 36 wersetu w rozdziale 24 całość. A o tym dniu i o godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Albowiem, jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie, nie domyślacie. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna. I usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec, który i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając, rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Przyjście Syna Człowieczego to jest taki motyw, który przewija się przez większość Nowego Testamentu i na końcu nawet jest napisane sama końcówka, 22 rozdział objawienia Jana, jest mowa o tym, że Pan przyjdzie, że należy pragnąć tego przyjścia. Tu jest 22:17, a duch i oblubienica mówią przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. 20 werset mówi ten, który świadczy o tym tak. Przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Zauważcie, że duch i oblubienica mówią przyjdź. Prawda? Czyli to jest tak, że oblubienica, czyli my, Kościół, I duch, który w Kościele działa, który napełnia Kościół, mówią: przyjdź, Panie Jezu. To jest pragnienie ducha, który działa w oblubienicy, a zatem powinno to być również pragnienie samej oblubienicy. I rzeczywiście to, co pisze apostoł Paweł, bardzo często ten motyw powtarza. Nawet pisze o tym, że nagroda będzie dla tych, którzy umiłowali przyjście Jego. Umiłowali Jego przyjście. Czyli właściwie tak naprawdę to jak żyjemy, powinno być podporządkowane i związane z tym, żeby oczekiwać przyjścia Pańskiego. Nie tylko dlatego, że Pan nas może wyrwać z kłopotów, bo na przykład zaciągnęliśmy duży kredyt i teraz czekamy na przyjście Pańskie, żeby po prostu ewentualny wierzyciel nie miał się do czego odwołać. Dlatego, że w różny sposób można mieć tutaj różne sprawy. Są ludzie, którzy mają kredyty, ale są również tacy ludzie, którzy mają spłacone wszystko i którym właściwie jest tutaj dobrze. My się czasem tak zastanawiamy, jak chodzimy po okolicy, co mogłoby skłonić tych ludzi, którzy mają takie piękne domy, takie piękne samochody, takie piękne ogrody, do tego, żeby chcieć stąd się wyrwać. Przecież im jest tu dobrze. I my też mamy takie sprawy w naszym życiu, które właściwie sprawiają, że nam jest tu dobrze. Jest pytanie, czy te sprawy rzutują na to, w jaki sposób my oczekujemy Pana. Wczesny Kościół żył właściwie za czasów Pawła, żył w czasie prześladowań. Późniejsze wieki, tam dwa czy trzy, były pełne prześladowań. I rzeczywiście wtedy wszyscy czekali, aż Pan przyjdzie i wyrwie. My żyjemy w czasach pokoju i tak naprawdę można powiedzieć, że w tym sensie to kto wie, czy nie trudniej jest czekać na Pana wtedy, kiedy jest lepiej. Kiedy nie ma prześladowań, kiedy nie ma strachu, kiedy nie ma lęku. Dlatego, że łatwiej jest po prostu zasnąć. Niestety, jesteśmy tacy, jako ludzie jesteśmy tak skonstruowani, że jeżeli trwoga, to wtedy do Boga i wtedy bardzo miłujemy Jego przyjście, wtedy bardzo się modlimy, żeby pomógł, wtedy jesteśmy Jego bliżej. Niestety, być może dlatego właśnie jest napisane, że wszystkie te panny, które miały czekać, zasnęły. Taki stan Kościoła prorokuje o takim stanie Kościoła sam Pan Jezus. Nie o wielkim przebudzeniu, tylko o wielkim zaśnięciu Kościoła. Jeżeli by zacząć teraz od tych początkowych wersetów, o tym dniu i godzinie nikt nie wie. To jest zmiana tematu w ogóle, od tego trzeba zacząć, bo jest tu użyty taki grecki określenie peride, które mówi o tym, że zmieniamy temat, czyli a co się tyczy tego, no to w takim razie, czyli Pan Jezus mówi o pewnych sprawach, a następnie mówi, a co się tyczy tego dnia i godziny, to nikt nie wie, ani aniołowie, ani Syn, tylko sam Ojciec. No i rzeczywiście, ma być jak za dni Noego, czyli ma być normalnie. Ma być normalnie, jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do Arki. Czyli z jednej strony wszystko było normalnie, z drugiej strony było coś nienormalnego w tym, co wtedy w tej rzeczywistości było. To nienormalna była Arka, prawda? Nienormalne było zachowanie Noego. To było zdecydowanie nienormalne i to troszeczkę zaburzało tą normalność. No bo cóż to za gość, który buduje statek, który miał długości, nie wiem, 300 łokci chyba, czyli 150 metrów na nasze. Buduje taki statek, buduje go przez bodajże 120 lat, prawda? W dodatku jeszcze mówi o tym, że spadnie deszcz, chociaż nikt nie znał czegoś takiego jak deszcz. Więc mówi o rzeczach, których nikt nie zna, prawda? I prawdopodobnie, no bo skoro to buduje i skoro to mówi, no to prawdopodobnie mówi o sądzie, który ma nadejść. Oczywiście to jest domysł mój, to nie jest wyraźnie napisane, ale można spokojnie przyjąć, że skoro coś takiego było budowane i skoro Noe coś takiego robił, wiedząc o tym, że spadnie deszcz, wiedząc o tym, że będzie sąd, no to pewnie jakoś tłumaczył to, co robił. No i mamy taką sytuację dzisiaj, że wszystko jest spokojnie i wszystko jest normalnie, tylko jest iluś tam ludzi, którzy zachowują się nienormalnie, mają pewną księgę, która jest nienormalna, bo ona mówi, że ona jako jedyna mówi prawdę, że jest inna niż wszystkie i że jeżeli ktoś nie będzie posłuszny słowom, które w niej są zapisane, to będzie naprawdę będzie sądzony i będzie miał poważne problemy. List do, gdybyśmy na przykład sobie zobaczyli list Piotra pierwszy, to tu jest napisane nawet takie odniesienie do arki, że arka, że woda za dni Noego, kiedy budowano arkę, 8 dusz ocalało przez wodę, która jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia. Inaczej, może przeczytam tak. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia. I właściwie Piotr mówi tutaj w taki sposób troszeczkę nietypowy, dlatego że woda, jeśli woda jest obrazem chrztu, to raczej w odniesieniu do arki, ponieważ chrzest jest chrzest i przyjście do Pana jako to, co pieczętuje przyjście do Pana, jest właściwie obrazem tego, co ratowało tych ludzi. Sam się zastanawiam, czy woda tutaj nie jest obrazem, czy chrzest nie jest obrazem arki, a nie wody. Chociaż chrzest jest w wodzie, zauważcie. Dlatego, że podobnie jak na przykład Egipcjanie zatonęli w wodzie, prawda? Zostali całkowicie zanurzeni, chociaż się już nie wynurzyli. Więc to można powiedzieć, że miało to jakiś tam związek z całkowitym zanurzeniem. Natomiast Izraelici w ogóle nie zostali zanurzeni. Więc ta woda też miała jakiś związek z ich przejściem. Tak jak woda, która zalała świat, miała jakiś związek, ale raczej z sądem. Arka była tym, co zbawiło, tym, co uratowało. I do arki właśnie, do dni Noego odwołuje się tutaj Pan Jezus. Więc jest, wracając do tematu, jest coś, co jest nienormalne. I ludzie, którzy są w pewien sposób nienormalni, którzy głoszą nienormalne poglądy, dzisiaj bardzo niepopularne, dlatego że one, te poglądy są uznawane za nietolerancyjne wręcz przecież, nie? Jeżeli coś mówi się, że coś jest dobre albo coś jest złe, no to bardzo często jest mowa wtedy o tym, to jest nietolerancyjne. Należy tolerować wszystko, ale nie należy tolerować takiego mówienia. Czyli wszyscy, którzy są tolerancyjni, nie tolerują stwierdzenia, że pewne rzeczy są dobre albo złe. Ci, którzy żyli w takich normalnych czasach, którzy widzieli tą arkę, którzy słyszeli Noego, nie spostrzegli się w pewnym momencie, że nastał potop i zmiótł wszystkich. I tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czyli nawet w czasie pracy jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Wy więc czekajcie, czy czuwajcie nawet, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Znowu to samo. Z tym przyjściem jak złodziej w nocy to jest po prostu takie określenie, które mówi o nagłości pewnego zdarzenia. Przyjdzie jak złodziej w nocy. I tak samo jak złodziej w nocy przyjdzie Pan po swój Kościół, tak i nagle, jak złodziej w nocy, przyjdzie zagłada na tych, którzy się nie spodziewają, którzy mimo tego, że słyszą Ewangelię, mimo tego, że wiedzą o tym, mimo tego, że Kościół jest, Kościół mówi, Kościół zwiastuje, oni sobie z tego nic nie robią. Też przyjdzie na nich zagłada, jak złodziej, tak samo nagle jak złodziej w nocy, tak samo niespodziewanie. Złodziej w nocy przygotowuje najprawdopodobniej swoje przyjście, tylko właściciel domu o tym nie wie. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym? Tutaj jest odniesienie do tego, w jaki sposób czuwać. Pierwszy fragment mówi o tym, żeby czuwać, bo stanie się coś, co przyjdzie całkowicie nagle. Teraz drugi fragment mówi o tym, w jaki sposób należy czuwać i co to praktycznie oznacza. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Mowa jest o człowieku, który już został w służbę się, że tak powiem, dał, oddał. Czyli to nie jest ktoś, kto jest z zewnątrz. To nie jest ktoś, kto nie ma żadnego związku z tym domem, w którym służy. To jest ktoś, kto już stał się w pewnym momencie sługą. Czyli już ma pana, który jest właścicielem tego domu. To nie jest mowa o ludziach, którzy zupełnie są niezwiązani z panem. Mają pana, są sługami. Szczęśliwy sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Czyli to przyjście odnosi się do tych, którzy już są sługami, a nie do tych, którzy na przykład są, nie wiem, narodem izraelskim, niewierzącymi, poganami. To jest mowa o ludziach, którzy zaangażowali się już w służbę. Jeżeli się już zaangażowali w służbę, to w momencie przyjścia Pana powinien ich zastać tak czyniących. Czyli powinien ich zastać na służbie. Jak to się dzisiaj mówi. Nie na urlopie, na służbie. Ostatnio jeden nasz brat wypowiedział takie słowa, których mówi, że sam się nie spodziewał, że wypowie, bo napominał kogoś innego i mówi: słuchaj, ty jesteś niesamowicie bogatym człowiekiem. A on się pyta, dlaczego? Bo nie każdego stać na urlop od Boga. A to naprawdę jest poważna cena. Więc ty musisz być bogatym człowiekiem, by cię stać na takie urlopy. I to jest właśnie to, żeby Pan nie przyszedł, zastając nas na urlopie, który bierzemy sobie od Boga. Bo ta cena tego urlopu jest niewiarygodnie wysoka. Jeżeli Pan zastanie go, zastanie nas, czy tego sługę na służbie, to postawi go nad całym mieniem swoim później, kiedy będzie wyznaczał nowe zadania. Natomiast gdyby ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna, i usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czyli gdyby sługa stwierdził, skoro to wszystko trwa tak długo i Pan nie nadchodzi, to znaczy, że mogę sobie pofolgować, mogę sobie wziąć urlop od Pana Boga i mogę na przykład pójść do świata, no bo właściwie ten obraz bicia współsług to jest, nawet nie, jadania i pijania z pijakami, to jest obraz pójścia do świata. Natomiast bicia współsług to jest obraz stosunku do współbraci. Jedno zresztą z drugim się jakoś tam wiąże, dlatego że człowiek, jeżeli staje się zatwardziały w sercu, no to również postępuje niestety proporcjonalnie do tej zatwardziałości. Dlatego jeżeli bierzemy urlop, czy mielibyśmy sobie taki urlop wziąć, to się przekłada na sposób życia. Więc jeżeli tak będzie, jeżeli człowiek, który był sługą, czy jest sługą, oddał się na służbę, powiedział Panu Jezusowi, jesteś moim Panem i w pewnym momencie swego życia przestał czuwać i mówi, no skoro to wszystko trwa, to może jeszcze potrwa, ja się zdążę nawrócić, a w międzyczasie sobie pofolguję, w międzyczasie pójdę do świata, zażyję tego, co tam jest, bo mi się to podoba, no bo lubię, w międzyczasie będę, no jeżeli tak, no to moje serce się zmieni, no i co, no co zrobię trochę kłopotu, czy współsługom będę dla współsług niemiły, zdążę się nawrócić. No to tacy ludzie, którzy tak myślą, to nie zdążą właśnie. Wyznaczy mu los obłudnikami, bo to, taki sposób myślenia, to jest klasyczna obłuda. Pana sobie, powiedziałem Jezusowi, to jest mój Pan, na służbę się oddałem, ale żyję dokładnie tak, jakbym ani nie miał Pana, tego Pana, ani nie był na Jego służbie. I obłudnicy skończą tam, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów, a wiemy, gdzie to jest. I teraz Pan Jezus mówi o tym podobieństwie na temat 10 panien. Warto je dokładnie prześledzić, dlatego że najczęściej jest tak, że tak prześlizgujemy się po nim, po wierzchu. Wtedy będzie podobne królestwo niebios do 10 panien. Wtedy, to znaczy kiedy? No wtedy, kiedy w tym momencie, o którym wcześniej Pan Jezus mówił, prawda? Czyli przyjdzie Pan, sługi, przyjdzie niespodziewanie i kiedy On przyjdzie, to Królestwo Niebios będzie podobne do 10 panien, które, wziąwszy swoje lampy, wyszły na spotkanie oblubieńca. Wyjście panien na spotkanie oblubieńca, przypominam, to jest wyjście orszaku i według tradycji jest mowa o tym, że panna młoda była porywana przez pana młodego w niespodziewany sposób, w niespodziewanym chwili po tym, jak zostało podpisane już przymierze, czyli tak zwana ketuba. Pan młody odchodził, budował dom, który był najczęściej przy domu ojca, a następnie w niespodziewanym momencie wracał po pannę młodą i porywał ją w sposób, jak to się mówi, tradycyjny. Bardzo często było to w nocy. Przychodził z orszakiem swoich przyjaciół i panna młoda wraz z orszakiem panien miała być też gotowa. Tutaj w tym podobieństwie w ogóle nie ma panny młodej, w ogóle nie ma oblubienicy. Jest oblubieniec, jest orszak panien, natomiast oblubienicy nie ma w ogóle. Jest powód, dla którego tej oblubienicy tu nie widać. Powód jest taki, że całe to podobieństwo mówi o pewnym rozdzieleniu. A rozdzielenie najłatwiej jest obrazować właśnie wtedy, kiedy mamy 5 panien takich i 5 panien takich. Gdyby ta oblubienica była jedna, trudniej byłoby to o ilustrację rozdzielenia. 5 z nich, 5 z panien było głupich, a 5 mądrych. Właściwie każdy werset tutaj się liczy. Dlatego, że kogo Biblia nazywa głupcem? Pamiętacie?
Mówi, nie ma Boga.
Głupiec to jest taki, który mówi, nie ma Boga. Kto jeszcze?
Który polega
Polega na własnych siłach. I są takie wersety, na przykład w przypowieściach Salomona, które mówią wyraźnie o głupcach. Mówią, że głupiec to jest taki, który nienawidzi poznania. Głupiec to jest taki, który nienawidzi mądrości. I gdybyśmy przeczytali na przykład pierwszy czy drugi rozdział przypowieści Salomona, to tam jest napisane, że mądrość Boża bardzo chce dotrzeć do człowieka, natomiast są tacy ludzie, którzy tej mądrości wcale nie chcą słuchać. I w momencie, kiedy przyjdzie moment, czas takiego sprawdzenia, może spróbujmy zobaczyć tutaj do przypowieści Salomona, bo przyjdzie taki moment, kiedy ludzie nie pragnący mądrości, no, będą musieli przyjąć konsekwencje. Może pierwszy rozdział przypowieści Salomona od 20 wersetu. Mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos. Woła na rogu ulic pełnych wrzawy, wygłasza swoje mowy w bramach miasta. Jak długo wy, prostaczkowie, kochać się będziecie w prostactwie, a wy, szydercy, upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a wy, głupcy, nienawidzić będziecie poznania. Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie, oto chcę wam wyjawić moje myśli, obwieścić wam moje słowa. Ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać, wyciągałam ręce, a nikt nie zważał. Ponieważ nie poszliście za moją radą i nie przyjęliście mojego ostrzeżenia, dlatego ja śmiać się będę z waszej niedoli, szydzić będę z was, gdy was ogarnie strach. Gdy padnie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher. Gdy was ogarnie niedola i utrapienie. Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham. Szukać mnie będą, mnie nie znajdą, bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana. Nie chcieli mojej rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem. Dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami. Lecz odstępstwo prostaków zabija ich, a niefrasobliwość głupców ich gubi. Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. To jest między innymi bardzo ciekawa ilustracja tego, co się stanie z ludźmi, którzy nienawidzili poznania i co się stanie z ludźmi, którzy je pokochali. Głupiec to jest człowiek, który nienawidzi poznania, nie chce słyszeć tego, o czym mówi mądrość Boża. A mądrość Boża mówi: czuwaj. I nie daj się zaskoczyć przyjściem Pańskim. Także głupie nie zabrały, zabrały lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Czyli miały narzędzie, które pozwalało świecić, mieć światło, ale nie miały tego, co pozwalało na dłuższe świecenie. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. Głupie myślały, że Pan przyjdzie szybko, mniej więcej wtedy, kiedy one sobie to tam napełniły tą lampę. Natomiast mądre wzięły sobie zapas. Dlaczego? Dlatego, że one miały być gotowe i miały tą lampę mieć świecącą w każdej chwili. Gdy oblubieniec długo nie nadchodził, czyli to jest taka sytuacja jak z tym sługą, który pomyślał sobie, że Pan mój długo nie nadchodzi, prawda? Oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie. No i jedne się zdrzemnęły, owszem, te lampy się paliły, inne też się zdrzemnęły z tymi palącymi się lampami, tylko że miały jeszcze te bańki. Teraz zobaczmy sobie na nasz przyrząd, czyli pomoc dydaktyczną. jak wygląda lampa, która jest tak naprawdę przerobiona z lampy naftowej. Zobaczcie, obóz, podstawa, tam jest podstawa na samym dole oczywiście, wyżej podstawy jest zbiornik na oliwę. Później były to zbiorniki na naftę, bo tak samo zbudowana była lampa naftowa. W tym zbiorniku znajduje się coś, co było zazwyczaj było takim sznurem, nie? Czyli knotem. I ten knot był zamoczony w oliwie. Następnie knot wychodził na górę, był tam łapany i tak naprawdę to on się palił, będąc mokrym, to znaczy będąc zmoczony w oliwie, palił się. No i mamy tutaj tą osłonę, która jest na górze. I tam jest jeszcze takie pokrętło, które pozwalało na to, żeby knot skracać, czyli wyciągać go do góry, albo go ewentualnie troszeczkę wydłużyć albo skrócić. Ten knot palił się wtedy, kiedy był nasączony. Knot był nasączony od dołu wtedy, kiedy był zamoczony w oliwie. Czyli to, co było na dole, ten knot, który był na dole w tym pojemniku, musiał mieć odpowiednią ilość oliwy, żeby sączyć, nasączać się tą oliwą. I w naszym życiu czasem jest właśnie tak, że mamy tą lampę. Rzeczywiście dużo się mówi w Słowie Bożym na temat tego, że jesteśmy dziećmi światłości, że jesteśmy synami dnia, że powinniśmy być światłością świata, świecić jak to miasto na górze. I otrzymujemy od Boga coś, co w Słowie Bożym jest bardzo często z oliwą porównywane, czyli mamy ducha, prawda? Nawet jest napisane w liście do Efezjan w 5 rozdziale: napełniajcie się, czy bądźcie pełni ducha. Bądźcie pełni ducha, w oryginale tam jest napisane, żeby się pozwalać napełniać. Dajcie się napełniać duchowi. I Bóg naprawdę chce nas napełniać, aby ten pojemnik był cały czas pełny i żeby ten knot cały czas był mokry, w związku z tym światło będzie się cały czas normalnie palić. I to, co się dzieje tutaj, wtedy, kiedy ocknęły się wszystkie panny, oporządziły swoje lampy, no więc coś musiały tam z nimi zrobić, żeby te lampy normalnie świeciły, i wtedy dopiero głupie panny stwierdziły, że te lampy gasną. I co się musiało stać, że te lampy gasły? Knot musiał wyschnąć, dlatego że nie było oliwy. I to jest coś takiego, co w naszym życiu się czasem zdarza. To jest ta suchość, którą zaczynamy odczuwać, kiedy brakuje oliwy. To jest dokładnie ta suchość, którą odczuwaliśmy niedawno i z powodu której, bo to jest od ducha pochodzą takie rzeczy, że Bóg mówi, woła do nas, słuchaj, my już czujemy tą suchość, a Bóg mówi na kolana, módl się, wołaj o napełnienie duchem. Ponieważ tylko to może spowodować, że w pojemniku, ilustrując to dalej, w pojemniku będzie więcej oliwy i ten knot będzie mokry. I znowu światło będzie mogło zapłonąć. Przy czym ta oliwa musi być dostarczana na bieżąco. I nie można pozwolić sobie na taką sytuację, że na przykład stwierdzimy, no Pan długo nie przychodzi, ale ja tej oliwy trochę mam. Także spokojnie, wszystko będzie dobrze. Dlatego, że jeżeli nie będziemy dbali o stałe dostarczanie tej oliwy do pojemnika, no to prawdopodobnie w pewnym momencie nastąpi przerwa w dostawach, jak to się mówi, i to może wyschnąć. Jeżeli wtedy nie będziemy odpowiednio reagować, to może wszystko zgasnąć. Jeżeli wtedy przyjdzie Pan, to zostaniemy jak głupie panny. Dlatego, że to, co jest napisane tutaj, to jest po prostu minięcie się oblubieńca z tymi pannami. Dlaczego? Dlatego, że one by bardzo chciały, żeby ten knot był mokry, żeby miały tą oliwę, tylko niestety w momencie, kiedy poszły ją kupić, żeby nadrobić te zaległości, no przyszedł Pan. Czyli nie ma czegoś takiego jak nadrabianie zaległości, które może być za późno. To jest problem. To jest cały czas problem w Kościele, że my sobie myślimy, że wszystko jest ok, że wszystko jest dobrze. Gaśnie nam to widać, że to gaśnie, widać, że kopci, a my się tym nie przejmujemy. Jeżeli chcemy czuwać, to musimy mieć cały czas oliwę po to, żeby nadrabiać te braki, które są. Mądra panna tak bardzo ceni swój olej, że nie odda tego nikomu. To jest tak cenne. Oczywiście to jest osobna sprawa, że człowiek nie może człowiekowi udzielać Ducha Świętego. Tylko od Boga to jest. Natomiast dla mądrej panny ten olej jest tak cenny, że ona zawsze będzie chciała ten olej trzymać przy sobie. Nigdy tego nie odda, bo to jest kwestia tego właśnie zrozumienia, że tak naprawdę Pan może przyjść w każdej chwili. I cena tego jest tak ogromna, że nie ma takiej możliwości, żeby się tym z kimś jakoś tam podzielić, żeby to oddać, żeby to na chwilę chociaż stracić. Żeby na chwilę to chociaż stracić. No więc mądry brat kiedyś nam powiedział, mnie i mojej żonie, że jeżeli chodzi o własne zbawienie, to trzeba być egoistą. Jeżeli chodzi o własne zbawienie. Czyli jeżeli na przykład brakuje tej oliwy, to trzeba natychmiast próbować je nadrabiać. Jeżeli gdzieś jest takie miejsce, w którym tej oliwy już dawno nie ma, to należy uciekać. Jeżeli nie można wymodlić, żeby ta oliwa z powrotem spłynęła. I dlatego, gdy one odeszły kupować, te głupie, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły pozostałe panny, mówiąc bardzo charakterystyczne stwierdzenie. Panie, panie. Pamiętacie? 7 rozdział Ewangelii Mateusza. Nie każdy, kto mówi mi panie, panie, wejdzie. Dlatego, że będą tacy, którzy będą mówili panie, panie, ale będą robić różne rzeczy, ale tak naprawdę tej oliwy nie będą mieli i ten knot nie będzie się palił. W czwartek miałem nauczanie na temat eschatologiczne i akurat było o pochwyceniu Kościoła i ktoś zapytał, to w takim razie, czy tak będzie, że ten, kto będzie miał więcej tej oliwy w tym zbiorniku, to będzie pochwycony, a ten, kto będzie miał mniej, to nie będzie. Otóż ten zbiornik sam w sobie, on nie ma podziałki. To nie jest tak, że ktoś, kto będzie miał więcej, to wejdzie, ktoś, kto będzie miał mniej, to nie wejdzie. Dlatego, że to nie jest kwestia naszych uczynków. To jest kwestia tego, czy płoniemy, czy nie płoniemy. To jest taka sprawa, jak to się mówi, zero-jedynkowa. Czyli świecę albo nie świecę. Lampa moja gaśnie, to muszę zrobić natychmiast coś takiego, żeby przestała gasnąć. Bo jak zgaśnie, to będzie zero. Jeżeli się świeci, to jest jeden. I ta lampa może się świecić bez względu na to, czy my jesteśmy w lepszej formie duchowej, czy jesteśmy w słabszej formie duchowej. Chodzi o to, żeby się świeciła. A jeżeli jesteśmy w słabszej formie duchowej, to żeby reagować na to, co Duch Święty zaczyna nam mówić. Są takie kontrolki w samochodach na przykład, które mówią, że na przykład jest brak oleju. Nie? Świeci się ta kontrolka i świeci się. I to jest pytanie, co kierowca z tym zrobi. On może oczywiście jechać dalej, jak chce. będzie mu się to świecić przed oczami, on może jechać dalej, może się uprzeć, że wszystko jest w porządku i wtedy najprawdopodobniej zatrze silnik i koniec. Ale mądry kierowca tego nie zrobi. On po prostu doleje oleju do silnika. I to mniej więcej można porównać z tym. Jest kontrolka, świeci się czerwona lampka i bardzo dobrze, jeżeli ona jest w kościele, gdzie jest więcej osób, które też odbierają to samo. Jest potrzeba dolania, jest potrzeba napełnienia. I ci, którzy mówią: Panie, Panie, ale nie świecą, będą potraktowani tak, jak obłudnicy w poprzednim rozdziale w 51 wersecie. Owszem, mówią: Panie, Panie, ale tak naprawdę to już zgasło to, co oni mieli, nie reagowali na to, że powinni dolać. Chociaż o tym doskonale wiedzieli, bo przecież i głupie panny, i mądre panny wiedziały doskonale, jak obsługiwać się z taką lampką. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Podsumowując, po prostu Bóg dba o to, żeby w tej lampce był odpowiedni poziom oliwy. Ale od nas zależy, czy my będziemy z Nim w tej sprawie, w tej kwestii współpracować. Czy przyjmiemy Jego mądrość, bo Jego mądrość każe nam napełniać się Duchem, prosić o napełnienie, czyli właściwie mieć ze sobą coś dodatkowego. Prosić Pana o to, żeby On dolał do tej lampki. Natomiast jeżeli nie będziemy, jak ci głupcy, którzy nienawidzili poznania, nie będziemy chcieli napełniać, tylko sobie raz napełnimy i stwierdzimy, że a i tak wystarczy, to możemy się bardzo mocno zdziwić. Więc czuwajmy, dawajmy się Panu napełniać, prośmy Go o napełnienie Duchem, abyśmy byli zawsze tymi, którzy świecą i nigdy żebyśmy nie zgaśli. Amen.